przy mikrofonie Grzegorz Gil. Czas na kolejny odcinek programu audycji radiowej GPS, Globalny Punkt Spojrzenia, z którą możecie się Państwo stykać, słuchać ją wyłącznie w Radio Lublin, także na Spotify. Dzisiejszą audycję realizuje Piotr Wierzchoń, ukłony w stronę konsolety za wsparcie techniczne. A my spotykamy się, drodzy Państwo, dziś wokół państwa, którego nazwa składa się z nazwiska. Nie wiem, ja byłbym na Państwa miejscu nieco zaskoczony, jak w nazwie kraju może padać nazwisko. Co więcej, to państwo zostawia pośrednio, nie bezpośrednio, największy ślad węglowy w skali świata, biorąc pod uwagę jego ogromne zasoby surowcowe. To państwo to unikatowa mieszanka trybalizmu, religii. No i właśnie, czas odsłonić karty ropy naftowej. Pierwsze na przemysłową skalę odkryte złoża ropy w tym państwie, czyli w Arabii Saudyjskiej, drodzy państwo, to, jeśli dobrze pamiętam, złoża w Dammam w 1938 roku. Ale tyle wstępu, drodzy państwo, ponieważ czas przedstawić naszego bohatera. A nie jest to, drodzy państwo, bohater przypadkowy, bohater ostatniej akcji. Jest to były polski ambasador w Riyadzie, także w Bagdadzie, ale dzisiaj przyjmujemy perspektywę saudyjską, pan ambasador Krzysztof Płomiński. Bardzo mi miło, dobry wieczór, panie ambasadorze. Dziękuję, że znalazł pan czas.
Mnie również dziękuję za zaproszenie, witam serdecznie.
Drodzy państwo, ja mam też przyjemność płynącą z pewnych prywatnych względów. Pamiętam, jako student, mój staż w MSZ i wówczas dyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku, jeśli dobrze pamiętam, był właśnie pan ambasador. To jeszcze wówczas były dla mnie...
Bliskiego Wschodu
i tak jest.
I Afryki,
tak, coś tak, tak, dokładnie. Dziękuję, to były dla mnie za wysokie progi wówczas, żeby do dyrektora pukać, ale dzisiaj, zobaczcie państwo, staje się to możliwe także dzięki rozgłośni radiowej naszej regionalnej. Panie ambasadorze, pozwoli pan, że delikatne wprowadzenie w strukturę naszej rozmowy, ponieważ słuchacz musi mniej więcej wiedzieć, co będzie się działo w tę naszą wieczorową porę. A zatem za chwilkę rozpoczniemy, drodzy państwo, naszą rozmowę o genezie Arabii. Arabii właśnie z tym nazwiskiem Saudyjskiej. Skąd się Arabia wzięła? Kim są Saudowie? Chwilę po 22.30, a tu obiecałem dla państwa, obiecałem państwu, że zawsze zresztą w moich audycjach jest muzyka utrzymana w konwencji programu, będzie muzyka z Arabii Saudyjskiej, co nie jest wcale zadaniem łatwym, ponieważ muzyka jest generalnie w Arabii Saudyjskiej haram. Jest zakazana. No ale znalazłem kilkanaście utworów. Wyselekcjonowałem moim zdaniem te najbardziej interesujące. To w przerwie, ale po tej przerwie zastanowimy się, jak funkcjonuje, jakie są filary państwa Saudów. A chwilę po 23 porozmawiamy o dyplomacji naftowej Arabii Saudyjskiej, o jej sojusznikach, wrogach, a także zadam pytanie do pana ambasadora, który przez wiele lat żył w Riyadzie. Czy Arabia Saudyjska jest państwem prozachodnim? Takie pytanie trochę prowokujące, a może nie, padnie. I wreszcie na zakończenie, creme de la creme, 23.30, Arabia Saudyjska w stosunkach międzynarodowych, wizja porządku międzynarodowego a la Arabia Saudyjska. Zapytam także o wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i stanowisko dyplomacji saudyjskiej, a na zakończenie koszula bliska ciału zawsze, drodzy państwo, stosunki polsko-saudyjskie, będzie pytanie o kwestię Lotosu, a zatem sprzedaży 30% akcji Lotosu Saudyjczykom, Saudi Aramco. Dzisiejszy program to także znakomita okazja, by odkryć karty i opowiedzieć nieco, czym jest tenże Saudi Aramco. Drodzy państwo, rozpoczynamy naszą rozmowę. Pan ambasador Krzysztof Płomiński już w blokach startowych. Panie ambasadorze, pytanie wstępne, absolutnie fundamentalne. Skąd się w ogóle wzięła Arabia Saudyjska? Bo wydaje się, że jest to państwo relatywnie młode.
Tutaj trzeba spojrzeć bardzo daleko w historię najpierw, a historia Półwyspu Arabskiego właśnie jest bardzo długa i sięga wielu tysiącleci. Co więcej, jest to obszar, na którym zostały 8 tysięcy lat temu zanotowane potężne zmiany klimatyczne, które doprowadziły do tego, że kiedyś płynąca dzisiejszą zatoką, albo perską, albo arabską, bo też tutaj jednoznacznej nazwy nie ma, ona się zamieniła z rzeka, zamieniła się po prostu w morze, w dzisiejszą zatokę, ze względu na zmianę poziomu wód. I gdzieś tam na pograniczu dzisiejszym saudyjsko-kuwejckim znajdował się ten przedpotopowy raj, ponieważ potop to właśnie okres przed tych 8 tysięcy lat, kiedy nastąpiły gwałtowne zmiany klimatyczne, pustynnienie Półwyspu Arabskiego, no i wreszcie wody Oceanu Indyjskiego wlały się w tą rzekę, sięgając gdzieś tam dość głęboko dzisiejszego Iraku, aż do miejscowości Kut w rejonie Kurny, gdzie Irakijczycy do dzisiaj wierzą, że tam były też pozostałości biblijnego raju i poniekąd mogą mieć rację. I na przestrzeni tysiącleci kształtowała się bardzo specyficzna kultura i bardzo specyficzni ludzie w warunkach ogromnego deficytu wody, braku możliwości rozwoju na większą skalę, ale jednocześnie z bardzo ciekawymi prądami, zarówno etnicznymi, jak i religijnymi. Bo zanim dojdziemy tutaj do początku VII wieku i powstania islamu, to musimy powiedzieć, że Półwysep Arabski był obszarem, na którym zarówno mieszkali poganie, jak również były bardzo silne skupiska chrześcijańskie i skupiska żydowskie. Z tego tygla, również kontynuowanych zmian klimatycznych, stworzyło się nowe społeczeństwo. Z jednej strony osiadłe, a z drugiej koczownicy. I to wszystko odbywało się na obszarze dużo większym od Europy, bardzo nieprzyjaznym, który musiał ukształtować też bardzo specyficznego człowieka. Z jednej strony we wnętrzu półwyspu człowieka odizolowanego od świata zewnętrznego, walczącego z przeciwnościami, starającego się po prostu w tych trudnych warunkach przetrwać. I tutaj dochodzimy do początku XVIII wieku, robiąc taką rzeczywiście podróż ekspresem przez historię, kiedy to w centralnej części Półwyspu Arabskiego, w regionie, który się nazywa Nejd, odnalazło się dwóch panów, dżentelmenów. To był dokładnie rok 1727, kiedy lokalny władca, to było bardzo tam wszystko rozdrobnione ze względu właśnie na to, że życie mogło się toczyć tylko w oazach, a oazy były w bardzo odległych miejscach od siebie, to ten właśnie szef takiego klanu, rodu, Mohammed bin Saud, i tutaj dochodzimy właśnie do nazwy Saud, czyli dzisiejszej Arabii Saudyjskiej czy Saudyjskiej, wszedł w sojusz z teologiem miejscowym, Muhammadem Abdel Wahhabem, który zabiegał o oczyszczenie Koranu z naleciałości, które tam powstały w międzyczasie w różny sposób, i doprowadzenie do tego, żeby on wrócił do czasów proroka Mohameda. Zawarty sojusz między obu panami okazał się na tyle silny, że on przetrwał do dzisiaj, ponad 300 lat. Przetrwał różnego rodzaju koleje losu, jakie były związane z kształtowaniem się państwa saudyjskiego, ponieważ w tej konstelacji właśnie zarówno Saudowie, jak i popierający ich ruch religijny, no, postarali się 3 razy zakładać państwo. Pierwsze to było właśnie w 1727, potem w 1818, no i wreszcie w 1832 roku dzisiejsze państwo, które tam powstało. Ja powiem jeszcze ciekawostkę, że w okresie, kiedy upadało pierwsze państwo saudyjskie, no i tworzyły się warunki, żeby po kilku latach ono powstało ponownie, czyli mówimy o początku XIX wieku, lata 1820, to po terenach również Saudów podróżował wielki polski orientalista i podróżnik, hrabia Wacław Rzewuski, który udał się tam na Półwysep Arabski, żeby zakupić konie. Udało mu się to wspaniale zrobić i z tych zakupionych klaczy i ogierów powstała wspaniała hodowla, no, do dzisiaj istniejąca, aczkolwiek w ostatnich latach przeżywająca pewne kłopoty. Ale do tego stopnia była to czysta arabska rasa konia, że już w tych ostatnich dekadach kolejne pokolenia tych koni przywiezionych przez Rzewuskiego wracały na Półwysep Arabski, do Arabii Saudyjskiej, do Kuwejtu, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, żeby tam podbudować rasę.
Niesamowite.
No ale wracając do pytania, no na tyle ruch budowy państwa na Półwyspie Arabskim wokół potomków Mohameda ibn Sauda był silny, że po prostu to państwo otrzymało nazwę od imienia swoich rodu, swoich twórców.
Tak jest.
Dlaczego z kolei Arabia? No pamiętajmy, że mówimy o obszarze, który kiedyś był częścią wielkiego imperium arabskiego, rozciągającego się od zachodniej Afryki do Iranu i Afganistanu, no z którego potem historia niewiele zostawiła, ale zostawiła pamięć, ponieważ znowu, tak jak unikatowym przykładem jest włączenie imienia władcy i założyciela do nazwy państwa, no tak samo po prostu również te związki z tym imperium arabskim są na tyle silne we współczesnych stosunkach międzynarodowych, że cały szereg państw na Bliskim Wschodzie z kolei ma w swojej nazwie Republika Arabska, czy Syria, czy inne kraje, które po prostu w dalszym ciągu też używają jak gdyby tego elementu etnicznego, etnosu, który pochodzi z bardzo odległych czasów. I teraz jeszcze tylko jedno zdanie. No to współczesne państwo powstało rzeczywiście już w 1932 roku. Powstało też no, na zasadzie pewnej brawury.
Czyjej brawury, panie ambasadorze?
Brawury młodego księcia Abdulaziza, też z rodziny oczywiście Saudów, który no, został przez swojego ojca upoważniony, żeby dokonał po prostu jak gdyby takiego rajdu na Rijad. Przebywali Saudowie wtedy w Kuwejcie i odzyskał to miasto z rodu innego ubiegającego, rywalizującego klanu i to mu się udało z garstką bojowników. Twierdza w Rijadzie została zajęta i tutaj cały ten proces wtedy się zaczął już, o którym mówimy dzisiaj, czyli nie tylko po prostu ustanowienia państwa o tej nazwie, ale również doprowadzenia do zjednoczenia znacznej części Półwyspu Arabskiego pod jednym, powiedzielibyśmy w naszej terminologii, pod jednym berłem. Co ciekawe zresztą, z tych poszczególnych rejonów z reguły pustynnych, gdzie urzędowali drobni władcy, emirowie czy szejkowie, Abdul Aziz, jako założyciel tego współczesnego państwa saudyjskiego, stosował niezwykle ciekawą metodę budowy więzi i utrwalania tej swojej władzy. Mianowicie brał za żony córki kolejnych przyłączonych obszarów, ponieważ w islamie można mieć wyłącznie 4 żony, no to po pewnym czasie, kiedy rodziły się dzieci, z niektórymi brał rozwód i żenił się z następnymi. I tutaj tworzyła się pewnego rodzaju jak gdyby nowe plemię, bo powstała duża grupa synów, córek, książąt, księżniczek. W tej chwili to jest około 15, może 16 tysięcy osób, które należą do tej rodziny królewskiej. No i ze względu na długowieczność król Abdulaziz był człowiekiem, który rzeczywiście trzymał w ręku zarówno kraj bardzo mocno, starał się budować również jego pozycję międzynarodową w oparciu o ropę naftową, utrzymując bliskie stosunki najpierw z Brytyjczykami, a potem tę rolę przejęli Amerykanie, no i do dzisiaj ją mają, o czym jeszcze później powiemy. I ze względu na długowieczność, no, okazało się, że tutaj był w stanie skonsolidować państwo, stworzyć bardzo silny kraj. I w warunkach Bliskiego Wschodu, kiedy, jak wszyscy wiemy, wiele rzeczy tam jest rozchwianych, w stanie chaosu i różnego rodzaju konfliktów, Arabia Saudyjska cały czas pozostała oazą spokoju, stabilizacji, a jednocześnie krajem w potężny sposób wpływającym na cały region, a w ostatnich dekadach w coraz większym stopniu również ma ambicje, żeby odgrywać rolę w stosunkach globalnych.
To jest bardzo ważne, panie ambasadorze, to wprowadzenie. Wyszliśmy od prehistorii, tenże biblijny hekatomba potopu, która zamieniła rzekę w zatokę. To, że w dużej mierze przyroda kształtowała człowieka arabskiego, w cudzysłowie człowieka arabskiego, który w jakiś sposób wynalazł Arabię poprzez unikatowe połączenie, no właśnie, trybalizmu, plemienności, no i z tą potrzebą oczyszczenia islamu, nurt wahabizmu. Pamiętna data 1727 rok. No i wreszcie Abdul Aziz ibn Saud, założyciel, ojciec współczesnej Arabii Saudyjskiej, do której, drodzy państwo, przechodzimy chwilę po muzycznej przerwie. Rozmawiamy z panem ambasadorem Krzysztofem Płomińskim, a rzut oka na to, jak funkcjonuje państwo Saudu współcześnie, a także rozprawimy się z pewnymi mitami na temat Arabii Saudyjskiej, ponieważ Arabia Saudyjska aż tak daleko od Polski nie leży, ale mam wrażenie, że nasza wiedza obrosła w pewne mity. Postaramy się je obalić. Zostańcie z nami. Zapraszam na krótką, muzyczną, saudyjską przerwę.